Beria nie zadawał pytań. Zadzwonił po kierowcę i natychmiast wyruszył w stronę więzienia. Wiedział, kogo Goglidze nazwał cenną przesyłką i śpieszył, żeby zobaczyć go jak najszybciej. Przy bramie czekał oficer NKWD, który na widok samochodu Beri machnął do wartowników, aby otworzyli bramę i pobiegł w stronę wejścia do szarego, odrapanego budynku. Zaczekał, aż Beria wysiądzie i już równym wojskowym krokiem sprowadził go do podziemi. Zatrzymał się przed masywnymi drzwiami obitymi blachą i nacisnął klamkę. W pomieszczeniu panował półmrok. Goglidze podniósł się zza stolika i ruszył w stronę gościa. Dopiero po chwili, gdy oczy przyzwyczaiły się do ciemności, Beria dostrzegł półnagiego mężczyznę wiszącego na sznurze krępującym wyłamane za plecami ręce. Głowę miał owiniętą grubym kocem. Więzień jęczał cicho, usiłując z ogromnym trudem oddychać przez grubą materię. — To jest Lawrenti Kartfelishvili — powiedział z uśmiechem Goglidze, witając się z Berią. — Przywieziono go dzisiaj z Moskwy, więc pozwoliliśmy mu trochę odpocząć po podróży. Beria podszedł do stolika, przy którym dotychczas siedział Goglidze. Leżały tam pejcze, palki i inne narzędzia tortur. Przez chwilę się wahał, aż wreszcie wziął kawał gumowej rury, podszedł do więźnia i zdarł koc. Patrzył przez chwilę na jego twarz i oczy przekrwione od ogromnego wysiłku, jakim było oddychanie przez grubą tkaninę. — Chciałeś mnie zniszczyć! Mówiłeś, draniu, ja z tym szarlatanem pracować nie będę. W Moskwie do samego Orżonikidzego pobiegłeś, żeby skamleć. Beria uderzył gumą po otwartej dłoni. Teraz już wiemy, dlaczego to robiłeś. Przeciw władzy radzieckiej knułeś. Wszystko powiesz. Wszystkich swoich wspólników wskażesz. Na pewno Sniegowa, Jakowlewa, Orachełoszwilego, Arisbekowa i Hadżiana. A teraz powiesz nam, jak to za pieniądze Anglików knuliście przeciw władzy radzieckiej. Prawda? Beria odwrócił się gwałtownie, rzucił gumę żołnierzowi stojącemu przy drzwiach. Wkropcie mu, ja nie będę się męczył. Wyszedł. Z pokoju dobiegały głuche razy i jęk katowanego człowieka. Goglidze odprowadził Berię do samochodu. Wiesz, kogo masz wskazać? Beria wyciągnął rękę na pożegnanie. Towarzysze z Moskwy informują, że już ich mają. A ten powie dokładnie, jak to chcieli razem państwo radzieckie zniszczyć. Zapewniam cię, Lawrenti. Wkrótce do więzienia w Tbilisi z różnych zakątków Związku Radzieckiego przywieziono Orachełoszwilego, Arisbekowa i innych. Beria nie przychodził już, żeby ich zobaczyć. Wystarczała mu informacja, że po długim śledztwie przyznali się do winy i zostali skazani na śmierć. Jednakże los, tak łaskawy do tej pory, nagle odwrócił się od Berii, gdyż naraził się wszechwładnemu szefowi NKWD. Jeżow w lipcu 1938 roku polecił Siergiejowi Goglidzemu zebranie dowodów potwierdzających udział Berii w organizacji wojskowo-faszystowskiej. Szef gruzińskiego NKWD ostrzegł Berię. Ten pożegnał się z rodziną i wyruszył do Moskwy, do Stalina. Wyjeżdżając z Tbilisi miał w walizce dodatkowy tobołek, zmianę bielizny, mydło, szczoteczkę do zębów. Wiedział, że może już nie wrócić. Ja, Beria. Stalin pojął, że Jeżow zaczyna tracić panowanie nad NKWD. Coraz częściej powtarzały się informacje, że zbyt gorliwi funkcjonariusze NKWD zamykają nie tylko wrogów ludu, lecz także najwierniejszych stalinowców. Poza tym cel wielkiej czystki został spełniony. Rzeczywiście i urojeni wrogowie byli martwi lub zamknięci w łagrach. Należało łagodzić represje. Stalin zaczął dostrzegać, że państwo sparaliżowane strachem przestaje funkcjonować. Dyrektorzy zakładów przemysłowych w obawie przed oskarżeniem o sabotaż lub sprzyjanie wrogom ludu nie podejmowali żadnych decyzji. Czekali, aż z Moskwy, ze zjednoczenia przyjdzie odpowiednie polecenie. Urzędnicy, równie zastraszeni, ograniczali się do przekładania papierów. W armii dowódcy, zamiast organizować szkolenia, szukali szpiegów i szkodników. W czasie manewrów na Bałtyku okręty podwodne pływały wyłącznie na powierzchni, a atak torpedowy sygnalizowały podniesieniem peryskopu. Powodem takiego zachowania była informacja, że wróg przeniknął do floty podwodnej i uszkodził okręty, aby osłabić siłę zbrojną państwa radzieckiego. Co prawda społeczeństwo uważało, że terror ogarnął Związek Radziecki bez zgody i wiedzy dyktatora, ale ten zdawał sobie sprawę, że na jakiś czas musi zdjąć z ludzi widmo aresztowań, sądów i zsyłek. Musiał też wskazać winnego, a Jeżow, który już spełnił swoje zadanie, doskonale się nadawał do roli kozła ofiarnego. I właśnie wtedy, w lipcu 1938 roku, w Moskwie zjawił się Beria z walizką, w której miał więzienny tobołek. Stalin doceniał jego zasługi w organizowaniu represji w Gruzji. Ponadto, co istotne, formalnie człowiek ten nie był związany z aparatem NKWD. Takiego człowieka potrzebował. Beria został więc członkiem komisji badającej nadużycia władzy, jakich dopuściło się NKWD. W jej skład weszli również Georgij Malenkow, sekretarz Komitetu Centralnego WKPB, Wiaczesław Mołotow, premier, i Andrzej Wyszyński, prokurator generalny. Komisja bardzo energicznie zabrała się do pracy. 150 specjalnych zespołów sprawdzało w całym kraju, czy więźniowie są dobrze traktowani i czy nie ma wśród nich niesłusznie oskarżonych. Nie miały oczywiście żadnych kłopotów z zebraniem dowodów łamania prawa, nadużywania uprawnień, zbrodniczych działań Jeżowa i jego ludzi. Wnioski, które przedstawił Beria, bardzo odpowiadały Stalinowi. Toteż niebawem Komitet Centralny WKPB wydał dwie rezolucje o aresztowaniu, nadzorze prokuratorskim oraz prowadzeniu śledztwa oraz o werbunku uczciwych obywateli do pracy w organach bezpieczeństwa. Jeżow zdawał sobie sprawę, że choć pozostaje jeszcze na stanowisku, jest już stracony. Nie chciał walczyć. Zbyt dobrze wiedział, jak bezwzględna jest instytucja, którą stworzył. Miał pewność, że którejś nocy jego byli podwładni wyciągną go z mieszkania, zaprowadzą na Łubiankę i każą podpisać zeznanie, że był amerykańskim agentem. Jeżeli odmówi, będą go męczyć tak długo, że wreszcie podpisze wszystko. Sam wielokrotnie katował ludzi, którzy odmawiali oskarżenia siebie, najbliższej rodziny lub po prostu innych niewinnych ludzi. 23 listopada 1938 roku wysłał do Stalina list, w którym prosił o zwolnienie ze stanowiska szefa NKWD i brał na siebie wszelką odpowiedzialność. Dlaczego? Być może uznał, że postępując tak, jak chciałby tego Stalin, uniknie tortur. Rezygnacja została przyjęta następnego dnia. Jeżowa pozostawiono na wolności. Nadal był komisarzem transportu wodnego. Przychodził do pracy, brał udział w zebraniach, ale zupełnie nie interesował się tematem rozmowy. Często w czasie narad robił samolociki z papieru i puszczał je nad stołem. Gdy któryś wylądował na podłodze, kucał obok krzesła i zapamiętale szukał zabawki. W kwietniu 1939 roku został aresztowany. Nie torturowano go, gdyż natychmiast przyznał się do najbardziej nawet absurdalnych zarzutów i oskarżył wiele niewinnych osób. Trzymano go w podmoskiewskim specjalnym więzieniu NKWD. Został rozstrzelany prawdopodobnie latem 1940 roku. Beria, który od sierpnia 1938 był zastępcą komisarza spraw wewnętrznych, 8 grudnia objął kierownictwo NKWD. Jego pierwszym zadaniem było wyplenienie ludzi Jeżowa i wprowadzenie swoich protegowanych. Do końca stycznia 1939 roku ludzie Berii zajęli wszystkie najważniejsze stanowiska w centrali w Moskwie i w republikach. Siergiej Goglidze został szefem NKWD na Ukrainie. Stalin liczył, że Beria szybko powstrzyma terror, choć nie było to łatwe. W samej Moskwie działało 3000 oficerów śledczych, przyzwyczajeni do nieograniczonej władzy, nie mieli zamiaru z niej rezygnować. Wiktor Nasietkin, szef białoruskiego NKWD, gdy otrzymał podpisane przez Berię polecenie wstrzymania represji, kazał w ciągu jednej nocy zabić 800 więźniów. W dokumentach wstawiono wcześniejszą datę egzekucji. Jednak Beria szybko zaprowadził twarde rządy w aparacie bezpieczeństwa i w ciągu kilkunastu tygodni wyraźnie zmniejszył terror. Nie był psychopatą jak jego poprzednik. Dla Jeżowa obozy na Syberii były niezbędnym elementem procesu likwidacji wrogów. Najchętniej unicestwiałby ich na miejscu, tuż po aresztowaniu, ale ze względów technicznych było to niemożliwe. Dlatego budowano obozy, podobozy, kolonie, gdzie aresztowani, skazani mieli dokonać życia zdziesiątkowani przez głód, choroby, zimno, pracę ponad siły oraz przez strażników. Beria uważał, że jest to marnotrawstwo. Do dzisiaj nikt nie potrafił określić, ile było obozów i ilu ludzi w nich więziono. Według jednych badaczy w 1940 roku w Związku Radzieckim były 53 obozy, 425 kolonii pracy poprawczej i 50 kolonii dla młodocianych. Więziono w nich 1 668 200 ludzi. Inni historycy oceniają, że w 1939 roku w ZSRR w łagrach znajdowało się ponad 3,5 miliona więźniów. Ogromną większość z nich stanowili ludzie w wieku produkcyjnym. Nie należało więc ich zabijać ani wyniszczyć, lecz wykorzystać ich siłę i zdolności. Beria poprawił ich los. Na jego rozkaz zwiększono racje żywnościowe, pozwolono więźniom odbierać paczki od rodzin, wydawano mydło. Śmiertelność w obozach zmniejszyła się, choć w dalszym ciągu strażnicy byli panami życia i śmierci, a mróz i praca ponad siły dziesiątkowały więźniów. W jednym tylko obozie Zapoliarny, w jednym tylko miesiącu, w październiku 1941 roku, zmarło 1474 więźniów. Sprawa Blüchera. Gwałtowne łomotanie do drzwi zbudziło Glafirę Blücher. Przez chwilę zastanawiała się, czy to jeszcze sen, czy też rzeczywiście ktoś dobija się do ich domu. Spojrzała na męża, który spał twardym snem. Zegar w kącie sypialni pokazywał trzecią. — Wasilii! Wasilii! — szarpnęła męża, ale on nie zbudził się. Kwaśny odór alkoholu uprzytomnił jej, że jest tak pijany, iż wszelkie wysiłki są bezcelowe. Zerwała się z łóżka, narzuciła szlafrok na ramiona i zbiegła schodami do przedpokoju. Teraz słyszała już wyraźnie, że ktoś łomocze pięścią w drzwi. — Kto tam? — NKWD. — Otwierać. Na dźwięk tych słów machinalnie sięgnęła do zasuwki, odciągnęła rygiel i usiłowała tylko uchylić drzwi, aby sprawdzić, kto za nimi stoi. Lecz silne kopnięcie odrzuciło ją w głąb przedpokoju. Do środka wtargnęło czterech mężczyzn z rewolwerami w dłoniach. Rozejrzeli się szybko wokół, ale nie widząc nic podejrzanego, zwrócili się do kobiety. — Glafira Blücher? Najstarszy z włosami przetykanymi siwizną podszedł bliżej, aby przyjrzeć się jej twarzy. Odciągnął połę długiego czarnego płaszcza i schował rewolwer do kabury. Dopiero teraz zauważyła, że pod płaszczem nosi mundur. — Tak — odpowiedziała niepewnie. Czuła, że paniczny strach ściska jej gardło. — Mąż na górze? To nie było pytanie, lecz stwierdzenie. — Tak. — A jego brat gdzie? NKWD-zista dopytywał się o Pawiela, który przyjechał przed kilkoma dniami. — Też na górze, w pokoju obok. — Zostańcie tutaj. Funkcjonariusz gestem nakazał kobiecie pozostanie w przedpokoju. — Ja muszę do dzieci. Proszę was. Glafira uznała, że matczyny odruch zmiękczy NKWD-zistów i pozwolą jej odejść. — O, słyszycie, płaczą — mówiła błagalnym tonem. — Zostańcie tutaj — powtórzył najstarszy i z dwoma funkcjonariuszami wspiął się schodami na górę. Marszałek Wasilij Blücher zdążył się obudzić i półprzytomny siedział na brzegu łóżka, gdy dwaj NKWD-ści weszli do sypialni. — Obywatelu Blücher, jesteście aresztowani.
— Zaraz, o co?
Po co? — bełkotał Blücher. Jeden z przybyszów rozejrzał się po sypialni i dostrzegł cywilne ubranie leżące na oparciu fotela. Rzucił je na łóżko. — Ubierajcie się, bo w gaciach was weźmiemy — roześmiał się najstarszy. — A to będzie wstyd dla marszałka. Blücher niezdarnie wciągnął spodnie i narzucił marynarkę. Gdy sprowadzili go na dół, usiłował objąć żonę trzęsącą się z zimna i strachu. Wykręcili mu ręce i pchnęli w stronę drzwi. Zobaczył jeszcze, że po schodach sprowadzają jego brata. — Nic to, Głafira — tyle zdążył powiedzieć, zanim wyciągnęli go na zewnątrz. — A wy też się zbierajcie — polecił najstarszy marszałkowej. — Ale przecież dzieci! — oszołomiona tym, co wydarzyło się w ciągu kilku minut, nie wiedziała, co ma robić. — Nie martwcie się, będą pod dobrą opieką. NKWD-sta popchnął ją lekko w stronę schodów. — Narzućcie coś na siebie i wychodzimy. Głafira bez protestu poszła do sypialni i wyjęła z szafy ubranie. Zastanowiło ją, że NKWD-sta zostawił ją samą. Po chwili zrozumiała, że zakładnikami były dzieci, dlatego nikt jej nie pilnował. Jej mąż... Dowódca samodzielnej armii Dalekiego Wschodu od dawna spodziewał się więzienia. Gdy w końcu 1936 roku w jego armii zaczęto aresztować oficerów, poddał się temu z rezygnacją człowieka, który zdaje sobie sprawę, że nie może przeciwstawić się sile Stalina. Do marca 1937 roku osadzono w więzieniu 427 osób z jego jednostki. Wkrótce niebezpieczeństwo zaczęło zataczać coraz ciaśniejsze kręgi. W połowie 1937 roku aresztowano zastępców Blichera, później dowódców dywizji i korpusów. Śledztwo wykazywało, że w samodzielnej armii Dalekiego Wschodu 20 najwyższych oficerów utworzyło konspiracyjne ugrupowanie mające kontakty z Japończykami. Torturowani oficerowie oskarżali także Blichera, ale wciąż pozostawiano go na wolności. Łaskawość NKWD wynikała prawdopodobnie z faktu, że marszałek zdecydował się lub został zmuszony do daleko idącej współpracy w tropieniu i aresztowaniu swoich podwładnych. Być może obawiano się rychłego konfliktu z Japonią. Stalina nie zadowoliło rozgromienie kadry oficerskiej dalekowschodnich wojsk. Wierzył, że i Blücher bierze udział w spisku. Dlatego na początku 1938 roku wysłał do Chabarowska swoich zaufanych ludzi, Lwa Mechlisa i Michaiła Frinowskiego, obdarzając ich ogromnymi pełnomocnictwami. Blücher wiedział, że do jego kwatery zbliża się śmierć. Zapewne dlatego nie wyszedł na dworzec, by powitać gości przyjeżdżających specjalnym pociągiem. Przybyły rekiny, które chcą mnie pożreć, mówił do żony. Oń mnie, albo ja ich. Inne rozwiązanie jest mało prawdopodobne. Mechlis i Frinowski przejęli faktyczne dowodzenie jego armią. Zreorganizowali wojsko i doprowadzili do konfliktu z Japończykami. Blücher usiłował się bronić, wysyłał telegramy do Stalina. Domagał się ukarania wysłanników Moskwy. Nic nie pomagało. Jego los był już przesądzony. Walki z Japończykami, które wybuchły w sierpniu 1938 roku nad jeziorem Hassan, musiały przynieść armii Blüchera poważne straty. Kadra dowódcza bowiem była zdziesiątkowana czystkami. Uwięzionych dowódców dywizji i brygad zastąpili pośpiesznie awansowani dowódcy pułków i kompanii, którzy oczywiście nie mieli wiedzy, doświadczenia i kwalifikacji. Ponadto rozkazy wydawali zarówno Frinowski, jak i Mechlis, co pogłębiało bałagan i zamieszanie. Wina za to wszystko spadała zaś na Blüchera. We wrześniu 1938 roku został zdymisjonowany. Po dwóch tygodniach pobytu w moskiewskim hotelu Metropol, komisarz obrony Kliment Woroszyłow zaproponował mu, aby wyjechał do willi w Boczarów-Roczaju pod Soczi i tam oczekiwał na dalsze decyzje. Była to niezwykła propozycja, ale trudno posądzać Woroszyłowa, że kierowała nim sympatia czy choćby współczucie dla marszałka. Prawdopodobnie chciał go usunąć z Moskwy, pozbawić wszelkich szans obrony. Wkrótce do willi, pięknie położonej na zboczu zalesionego stoku, przyjechała Głafira wraz z 5-letnią córką i kilkumiesięcznym synem Wasilinem. Z Moskwy napływały coraz gorsze wieści. Komisarz obrony Woroszyłow wydał rozkaz 0040, w którym napiętnował Blichera jako odpowiedzialnego za niski poziom wyszkolenia, brak czujności i wreszcie sabotowanie zbrojnego oporu przeciw Japończykom. Marszałek nie miał już żadnych złudzeń. Załamał się ostatecznie. Następne dni upływały mu na pijaństwie i próbach zredagowania listu do Stalina. Wysłał nawet takie pismo, ale decyzje w jego sprawie już zapadły. 22 października 1938 roku został aresztowany razem z najbliższą rodziną. Przewieziono ich do Moskwy i zamknięto w więzieniu Lefortowskim. Zarzucono mu, że od 1921 roku współdziałał z Japończykami i zamierzał do nich uciec. Blücher odmówił podpisania wcześniej przygotowanego przyznania się do winy. Wtedy rozpoczęły się tortury, długie i bezlitosne. Wyłupiono mu oko, zmasakrowano twarz. Po raz ostatni widziano go żywego 5 lub 6 listopada 1938 roku. Nie wiadomo, kiedy i jak umarł. Być może nie wytrzymał tortur. Według innej wersji, doprowadzony do Jeżowa lub Berii, rzucił się na przesłuchującego i został zastrzelony. Kto przesłuchiwał i maltretował marszałka Blichera? Bez wątpienia sprawę zapoczątkował komisarz Jeżow. Czy to on jednak doprowadził ją do końca? Czy to on był odpowiedzialny za okaleczenie i straszliwe tortury zadawane marszałkowi? W tym czasie jego zastępcą był już Beria. Bez wątpienia to Beria przesłuchiwał żonę marszałka. Traktowano ją zresztą łagodnie. Nie wiadomo jednak, czy również on ponosi odpowiedzialność za los Blichera. Jakkolwiek było, Beria wkrótce zajął się najwyższymi dowódcami sowieckimi. Głafirę Blücher skazano na 8 lat łagru za ukrywanie czynów męża. Po uwolnieniu odnalazła jedno dziecko, córeczkę Waiwrę. Syn zaginął. Brat marszałka, Paweł, został stracony. Czas Berii. Prywatny samolot Hitlera, czterosilnikowy Kondor o nazwie Immelmann III, oderwał się od pasa startowego lotniska Tempelhof w Berlinie kilka minut po 9:00 w środę 27 września 1939 roku. Minister spraw zagranicznych Rzeszy Joachim von Ribbentrop otworzył oczy, gdy tylko samolot znalazł się w powietrzu. Nie lubił chwili startu. Zawsze wydawało mu się, że maszyna nie zdoła oderwać się od betonowego pasa. Pogoda była piękna i lot zapowiadał się spokojnie, co cieszyło ministra. Przewidywał bowiem, że podróżujący z nim współpracownicy będą musieli sporo popracować przed lądowaniem w Moskwie. Spodziewał się, że druga grupa jego podwładnych, która wystartowała z Berlina 3 godziny wcześniej, gdyż leciała wolniejszym, trzysilnikowym Ju-52-3M też nie mitręży czasu. Ribbentrop wiedział, że być może cała jego kariera zależy od tej wizyty. Zamierzano bowiem ostatecznie uregulować sprawy podziału ziem polskich zajętych przez wojska niemieckie z jednej i sowieckie wojska z drugiej strony. Dla Hitlera ugoda ze Stalinem co do ostatecznego podziału zdobyczy miała ogromne znaczenie, gdyż od tego uzależniał termin uderzenia na państwa Europy Zachodniej. W drodze do Moskwy samolot Ribbentropa wylądował w Königsbergu, aby uzupełnić paliwo, czyli w Królewcu. W tym czasie Minister zjadł obiad wydany przez Ericha Kocha, gauleitera Prus Wschodnich. Wtedy dowiedział się o upadku Warszawy, co wszyscy goście Kocha z Aleksandrem Skwarzewem, ambasadorem sowieckim w Berlinie, uznali za dobry znak. Postój w Königsbergu przedłużył się, toteż samolot Ribbentropa nie dogonił lecącego przodem Ju-52-3M. Już nad Moskwą jego dowódca, oficer SS Richard Schulze, kazał pilotowi krążyć nad lotniskiem Chodynka w nadziei, że samolot Ribbentropa nadleci lada moment. Jednak po godzinnym kołowaniu poziom paliwa w zbiornikach spadł poniżej granicy bezpieczeństwa i pilot musiał lądować. Na ziemi komitet powitalny, któremu przewodniczył Friedrich Werner von der Schulenburg, ambasador niemiecki w Moskwie, i Aleksander Potiemkin, zastępca komisarza spraw zagranicznych, widząc lądujący niemiecki samolot, wyszedł na płytę lotniska. Rozwinięto czerwony dywan. Orkiestra zaczęła grać Deutschland, Deutschland über alles. A tu nagle w drzwiach samolotu pojawił się wyraźnie skonfundowany 24-letni SS-man. Zbiegł szybko po schodkach, które dostawiono do samolotu, i wyjaśnił zaskoczonemu Schulenburgowi, co się stało. Odstawiono więc Ju-52-3M na bok i dalej oczekiwano samolotu Ribbentropa, który wylądował dopiero o 17.50. Powitanie było krótkie, gdyż minister śpieszył się do pracy. Przywitał się szybko z przedstawicielami rządu radzieckiego i służb dyplomatycznych i pomknął w kierunku dużej, czarnej limuzyny, przed którą stał rozpromieniony pułkownik Nikolaj Własik, osobisty ochroniarz Stalina. Późnym wieczorem niemiecka delegacja przejechała przez opustoszałe ulice Moskwy na Kreml, gdzie powitał ją w mundurze pułkownika Aleksander Paskriebyszow, osobisty sekretarz Stalina. Ribbentrop nie był w dobrym nastroju. Wywiad niemiecki donosił, że Rosjanie szykują się do zajęcia Litwy, a Hitlerowi zależało na tym, aby nie zadrażnić stosunków ze Stalinem. Nie powiedział jednak, jak daleko Ribbentrop może posunąć się w ustępstwach. Nocna rozmowa ze Stalinem i Mołotowem była trudna i nie przyniosła rozstrzygnięcia. O pierwszej w nocy Ribbentrop zakończył negocjacje, prosząc o czas na przeanalizowanie sytuacji. Liczył, że uda mu się skontaktować z Hitlerem i gdy tylko dotarł do swoich apartamentów w budynku dawnej ambasady austriackiej, napisał długi, liczący 1000 słów telegram i o 3:00 pojechał do ambasady niemieckiej, aby osobiście nadać depeszę. Hitlera nie było jednak w stolicy. Wyjechał do bazy okrętów podwodnych w Wilhelmshaven. Przez cały następny dzień Ribbentrop nadaremnie oczekiwał odpowiedzi. Dopiero wieczorem Hitler zadzwonił. Połączono go bezpośrednio do sali, gdzie odbywały się negocjacje, i Ribbentrop musiał rozmawiać pod bacznym wzrokiem Stalina i Mołotowa. Nie znali niemieckiego, ale bezbłędnie wyczuli, że Hitler zgodził się na najdalej idące ustępstwa. Ribbentrop odłożył słuchawkę i obrócił się do Stalina, mówiąc: Führer wyraził zgodę, gdyż chce ustanowić bliskie i trwałe stosunki między naszymi państwami. Stalin pokiwał głową i mruknął: Hitler zna się na rzeczy.